Zapraszamy do wysłuchania książki Wacława Gluta-Nowowiejskiego zatytułowanej Nie umieraj do jutra. Czyta Andrzej Ferenc. Od autora. Panuje pogląd, że był taki okres w historii Warszawy, kiedy to miasto stało się całkowicie martwą, pozbawioną ludności pustynią gruzów. Chodzi o 100 dni od upadku powstania, czyli podpisania aktu kapitulacji 2 października 1944 roku do wyzwolenia stolicy przez oddziały polskie i radzieckie 17 stycznia 1945 roku. To nieprawda. Warszawa nigdy nie była królestwem bez poddanych. Nawet w tym straszliwym czasie, kiedy na rozkaz von dem Bacha kto żyw miał opuścić stolicę, kiedy w lewobrzeżnej Warszawie przystąpiły do działania niemieckie ekipy specjalne powołane w celu ostatecznego zniszczenia stolicy, aby zgodnie z wolą Hitlera zrównać Warszawę z ziemią i wymazać ją z mapy Europy, nawet wtedy istniała społeczność warszawska, jedyna w świecie Rzeczpospolita gruzów, warszawscy Robinsonowie. Byli wśród nich tacy, którzy nie mieli innego wyjścia, musieli się ukrywać. Mężczyźni uciekający przed rozstrzelaniem, powstańcy okrążeni w beznadziejnym pierścieniu, grupy żydowskie. Byli tacy, którzy na zimno dokonali wyboru. Schronienie w ruinach woleli od wygnania z miasta, terroru, poniewierki, obozu. Wszyscy znaleźli się w sytuacji prawdziwie dramatycznej. W ogromnej większości wykazali niezwykły hart ducha, męstwo, odporność fizyczną. Dla niektórych warunki życia w gruzach okazały się niestety zbyt surowe. Umierali lub załamywali się, opuszczając kryjówki. Jeśli wpadali w ręce Niemców, los ich był przesądzony. Swoje kryjówki mieli we wszystkich dzielnicach na lewym brzegu Warszawy. W Śródmieściu, na Woli, na Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu. Im lepiej zamaskowane, tym większe dawały nadzieje przetrwania. Najgorzej było z żywnością. Gdzież ją znaleźć po 2 miesiącach powstania? Myszkowali więc po piwnicach, opuszczonych mieszkaniach i zdobywali jakieś resztki. Ale i one się kończyły. Równie dużym problemem było zaopatrywanie się w wodę. Rozbite filtry nie pracowały. Pozostały jedynie studnie. Ze studni jednak korzystali przede wszystkim Niemcy. Dobrodziejstwem stały się więc śnieg, lód, z tego była woda. Zaszywając się w gruzach wczesną jesienią, Robinsonowie nie przypuszczali, że przyjdzie im spędzić tu i zimę. A listopad i grudzień 1944 roku były mroźne. Wiał lodowaty wiatr, sypał śnieg. Nakładali na siebie wszystko, co udało się znaleźć w piwnicach. Niektórzy ryzykowali nawet ogrzewanie płomykami koksu. Bardzo niebezpieczne były to poczynania. Spali głównie w dzień, wychodzili nocą. Nauczyli się poruszać bezszelestnie, zawsze czujni. Wiele tygodni życia w stałym zagrożeniu wyostrzyło zmysły wzroku, słuchu, węchu. Ukrywali się przeważnie w grupach. Najłatwiej było w 3-5 osób, choć zdarzały się i liczniejsze zespoły. Samotników było niewielu i tylko niektórym udało się przeżyć te długie, straszne miesiące w pojedynkę. Książka zawiera 10 opowiadań o warszawskich Robinsonach. 8 to wierny zapis autentycznych wydarzeń. W jednym, opisując powojenne fakty, źródeł ich szukam w epoce Rzeczpospolitej gruzów. Jedno jest legendą. Ostatnie, Jesień na Marymoncie, to opowiadanie autobiograficzne. Około 1000 osób ukrywało się w gruzach lewobrzeżnej Warszawy. Przetrwało i uratowało się kilkaset. Wszyscy byli niewątpliwymi bohaterami ostatnich miesięcy wojny. Warszawa powinna o nich pamiętać. Polacy powinni o nich pamiętać. Odchodzą świadkowie. Niech pozostanie zapis ich przeżyć. Zostaje. Decyzję Czesława Lubaszki uznano za szaleństwo. Zostać w Warszawie, kiedy bezwzględny okupant nakazuje wszystkim opuścić miasto? 5 lat okrucieństwa sił hitlerowskich, zwłaszcza podczas masakry na Woli, Starym Mieście, na Powiślu czy w Śródmieściu, zbyt ciężko doświadczyło cywilów, by nie liczyć się z kolejnym aktem gwałtu. Tkwić gdzieś w kryjówce, w nieustannym pogotowiu, bo wykrycie nieposłusznych równa się niechybnej śmierci? skazywać się na powolne konanie, bez dachu nad głową, bez wody i jedzenia, bez jakichkolwiek możliwości poruszania się. A jeśli niemieckie patrole z psami będą szukać życia w gruzach? A jeśli przyjdą chłody, śniegi, zawieje? Jeśli w to jaskiniowe życie wkradnie się choroba? Wolę to od poniewierki, wywiezienia do Niemiec, odpowiada Lubaszka. 2-3 tygodnie i front przekroczy Wisłę. Wytrzymam. Jest silny i uparty. Wierzy w swoją szczęśliwą gwiazdę. Ileż to razy wychodził cało z beznadziejnych, zdawałoby się, sytuacji. Uda się i teraz. Patrzy na niekończące się tłumy warszawiaków opuszczających miasto, Grzybowską i Pańską, na ich bezgraniczną rozpacz i upokorzenie. Ale on, piekarz ze Śliskiej, nie dzieli ich losu. Zostaje w Warszawie, nawet gdyby miał to przypłacić życiem. Czuje się po trosze jak kapitan statku pozostający na pokładzie do końca. Może bardziej Robinson. Nie jest zresztą sam. Dołącza do niego jeszcze dwóch. Obserwuje ich z życzliwym zdziwieniem. We trzech będzie łatwiej, choć wymaga to potrojenia zapasów żywności, wody, broni i amunicji. Czesław Lubaszka bierze w swoje ręce ster władzy. Zna doskonale teren. Tu mieszkał, tu w ostatnich tygodniach pracował w piekarni wyrabiającej chleb dla walczącej Warszawy. Potrafi też dobrze strzelać. No i odwaga nie odbiera mu rozumu, a zuchwałość sprytu. Specjalnym doradcą szefa zostaje Kazimierz Jaworski, 33-letni zrzutek spadochronowy, równie szybko myślący, co strzelający, poza tym człowiek spokojny i opanowany, ale zdecydowany na wszystko. Kłopot tylko z tym trzecim. Wypełzł gdzieś z gruzów i kiedy dowiedział się, że ci dwaj zamierzają zostać w Warszawie aż do jej wyzwolenia, niemal na klęczkach prosił o przyjęcie do kompanii. Byli zaskoczeni, zwłaszcza, że przybysz mówił po rosyjsku i rozumieli go piąte przez dziesiąte. Z opowieści wynikało, że Wania, żołnierz Armii Czerwonej, jak się przedstawił, znalazł się w oblężeniu pod Kijowem i z całym oddziałem dostał się do niewoli. W czasie transportu uciekł, ukrywał się w lesie, a potem przerzucono go do Warszawy. Jako chemik pracował w prywatnym zakładzie przy Siennej. Jakże ja teraz do niewoli, uskarżał się, skoro nasi są kilkaset metrów stąd. I został. Będziesz dowódcą naszej armii, śmieje się Lubaszka. Mianuję cię generałem, tylko nie strzelaj na wiwat. Zabierają się energicznie do przygotowywania kryjówki. To teraz najważniejsze. Należy spodziewać się przeczesywania dzielnic opuszczonych przez powstańców. Znani z dokładności Niemcy nie pominą żadnej ulicy. Mogą szukać polskich bandytów w obawie przed ewentualnym zagrożeniem. Warszawa Lewobrzeżna staje się pierwszą linią obrony przed Armią Czerwoną, zajmującą drugi brzeg Wisły. Trzej śmiałkowie również nie wątpią, że nie będą jedynymi mieszkańcami gruzów, że tu i ówdzie inni szykują sobie legowiska. Jeśli Niemcy odkryją choćby jedną kryjówkę, z całą bezwzględnością będą tropić pozostałe, jak desant na tyłach frontu. Kryjówka zatem musi być maksymalnie bezpieczna i nieźle wyposażona, byle przetrwać do nowej ofensywy, która przecież nie powinna nastąpić później niż w końcu października. Wybierają piwnicę w domu przy Twardej 40. Mieścił się tu kiedyś skład broni akowskiej. Pozbawiona jest okna, ma jednak dopływ powietrza. Resztę muszą zrobić sami. Gromadzą cały arsenał, PM-y, pistolety krótkie, granaty. Wania, uszczęśliwiony, znalazł pepesze i kilka bębnów amunicji. Jeśli nas wypatrzą, tanio nie sprzedamy skóry, zapowiada. Rzecz w tym, że nie powinni ich wypatrzyć. Maskują wejście do kryjówki. Dźwigają całe elementy konstrukcji ścian i stropów, deski, blachę. Układają to wszystko w artystycznym nieładzie, by sprawiało wrażenie naturalnego zwaliska. Żeby dostać się do ich piwnicy, trzeba teraz przechodzić gruzowiskiem ze zręcznością kota. Nikomu na myśl nie przyjdzie, że istnieje tu taki apartament z trzema mieszkańcami. Z okolicznych domów przynoszą kołdry, koce, maszynkę spirytusową, denaturat, garnki. zdobywają trochę kaszy, soli, cukru i 150 kilogramów mąki z 50 lubaszka piecze chleb. Kilkanaście bochenków jako zapas specjalny chowają w różnych zakamarkach strychu. Pozostałe, jak też worki mąki, biorą ze sobą do kryjówki. Penetrują okolice, przejścia w stronę Złotej i Marszałkowskiej oraz Ciepłej i Grzybowskiej. Sprawdzają, gdzie są czynne studnie. Zaopatrują się w wodę. Kiedy 8 października ostatnie grupy ludności cywilnej opuszczają śródmieście Warszawy, Lubaszka i jego towarzysze są całkowicie gotowi podjąć trud jaskiniowego życia. Obserwują oddalającą się kolumnę, niewielką, mając nadzieję na szczęśliwy koniec ich podróży. Jeszcze kilku maruderów, jeszcze trzymająca się pod ręce para staruszków, kobieta z wózkiem, dwoje dzieci z obandażowanym mężczyzną i koniec. Miasto opustoszało, ucichło. Wciskają się do swojej kryjówki, barykadują drzwi. Nasza łódź podwodna wyrusza w niebezpieczny rejs, mówi Jaworski. Przez kilka dni w ogóle nie wypłyniemy na powierzchnię. Dni są do siebie podobne, noce również. Dzień zaczyna mylić się z nocą. Polegują, wstają, by rozprostować kości, mówią szeptem. Z ciszy wyłapują dźwięki, które mogłyby przynieść im wolność. Ale nic się nie dzieje. Czasem zaterkocze seria karabinu maszynowego. Czasem wstrząśnie piwnicą detonacja pocisku artyleryjskiego. I znowu cisza. Żują chleb, popijają wodą. Próbują spać jak najdłużej, byle nie tylko czekać. Sen przychodzi jednak z trudem i więcej w nim koszmaru niż odpoczynku. Pójdę zobaczyć, co na zewnątrz. Jaworski odtrąca Wanię od drzwi. Nie czas na samotne wycieczki. Wychodzą wszyscy razem. Na początek trzeba odbarykadować drzwi, potem, zachowując maksymalną ostrożność w tunelu wśród gruzów, wydostać się na ulicę. Zimno, wieje silny wiatr od Wisły. Długo patrzą w milczeniu na coraz ciemniejsze ruiny Twardej. Rejestrują z uwagą ślady jakiegokolwiek życia. Na północ od Świętokrzyskiej płonie kilka domów. Na Powiślu fale czarnego dymu odbijają się od nieba i rozpływają pod horyzontem. W nozdrza wciska się swąd płonącego miasta. Z wyraźnym zadowoleniem, jako konkretnego dowodu życia, słuchają psiej serenady dochodzącej gdzieś od Alei Jerozolimskich. Ale co to? Kroki. Coraz bliżej. Przywierają do ściany. Wyraźne sylwetki trzech Niemców w mundurach ochronnych, w hełmach, z pistoletami maszynowymi zawieszonymi na szyi zatrzymują się, by za chwilę wspiąć się na gruzowisko i zniknąć za nim. Udało się. Po upadku powstania i pozbyciu się całej ludności lewobrzeżnej Warszawy, Niemcy na dobre zadomowili się w mieście. Bez obawy wędrują po wymarłych ulicach na skróty, przez ruiny. Taka ścieżka prowadzi niedaleko kryjówki. Chciałoby się urządzić jedną, drugą zasadzkę, pokąsać psu bratów, strachu napędzić. Nie znaliby dnia ani godziny. Nie wiedzieliby, skąd nadchodzi śmierć. Z drugiej strony Wisły, czy z sąsiedniej góry gruzów? O duszo Polska, kmicicowa! Realia każą zapomnieć o wojnie zaczepnej. Szansą na przetrwanie są tylko czapka niewidka, poruszanie się bezszelestne, omijanie wielkim łukiem niemieckich ścieżek. Chłód staje się coraz bardziej dokuczliwy. Śnieg z deszczem, zawierucha. Nie pomaga nakładanie kilku warstw odzieży. To już chyba listopad. Stracili zupełnie rachubę czasu. Czy to zresztą ma jakieś znaczenie? Ich wpływ na rozwój wypadków jest żaden. Muszą trwać w ukryciu do końca. Przypominają sobie różne wydarzenia tragiczne, beznadziejne, które jednak zakończyły się szczęśliwie. Dlaczego taki dobry koniec miałby nie być im pisany? Przyszło najgorsze. Którejś nocy Jaworskiego zaczynają męczyć ataki kaszlu. Dusi się, zakrywa głowę kocem, by stłumić hałas. Przerażeni nie mogą mu pomóc, żeby choć aspiryna. Gotują bez przerwy wodę na maszynce spirytusowej i poją go lekarstwem własnej produkcji. Gruzoglukozą. Jak to dobrze, że została jeszcze odrobina cukru. Otulają chorego wszystkimi kocami. Nie opuszczają komórki ani na chwilę. Gruzoglukoza okazała się skuteczna. Po 3 dniach Jaworski przełamuje kryzys. Choroba przyjaciela i stała już obecność Niemców na ich terenie wpływają na podjęcie niełatwej decyzji. Zdają sobie sprawę, że tak skrupulatnie wybrane schronienie ma jednak istotne mankamenty. Choćby problem odwrotu. Z obecnej komórki prowadzi tylko jedno wyjście. Jeśli zostaną wykryci, nie mają żadnej możliwości ucieczki. Przenoszą się do zbombardowanej oficyny. Ocalały tam zaledwie 3 piwnice. Urządzają w nich swój drugi dom, wypełniają gruzem korytarz i przebijają tylko niewielkie, przemyślne dojście. Kto chce dotrzeć do piwnic, musi teraz czołgać się między zwałami gruzu i w pewnym miejscu, im tylko znanym, zsunąć się w dół w kierunku dawnego magla. Pełzając pod urządzeniami prasowalni, dociera do beczki, która tylko pozornie zamyka dalszą drogę. Tak naprawdę jest bramą wejściową. Wyjmowane dno, niby współczesny most zwodzony, pozwala wkroczyć na pokoje. Jest tu przestronniej i cieplej niż w poprzedniej siedzibie. Tym bardziej, że stale na podłodze żarzą się kostki koksu. Awaryjne wyjście przez starannie maskowane oficyny regularnie jest kontrolowane, czy aby droga odwrotu nie została zablokowana. Mimo poprawy warunków jest im coraz trudniej. Jak rozbitkowie rzuceni w szalupie na morze, coraz mniej mają nadziei. Instynkt samozachowawczy działa nadal, boją się jednak, że któregoś dnia przyjdzie załamanie. Teraz częściej opuszczają kryjówkę, by uzupełnić zapasy wody i koksu. Robią to bezszelestnie, owijając buty kawałkami kożucha, ale ryzyko jest duże. W pobliżu, przy Złotej, stacjonują oddziały niemieckie. Stale kręcą się tu patrole i pojedynczy żołnierze. Niemcy wciąż szukają w gruzach niepokornych Polaków, a także plądrują ocalałe mieszkania w poszukiwaniu wartościowych przedmiotów. Niemniej w tych ryzykownych wędrówkach jest również potrzeba psychiczna. Zastrzyk światła, wiatru, przestrzeni to wzmacniająca dawka na następne godziny robinsonowego bytu. Wania przejął służbę na posterunku obserwacyjno-alarmowym. Mniej to posłuszeństwo wobec szefa, bardziej własny wybór niezupełnie subordynowanego obywatela jaskiniowego państewka. Wania nie może wysiedzieć w miejscu. Szuka tylko pretekstu do załatwienia czegoś na górze. Niknie, wraca, wraca, niknie. Na kwadrans godzinę, dwie. Nie kręć się, strofuje Lubaszka. Sprowadzisz na nas nieszczęście. Którejś nocy Wania nie wraca. Ogłaszają alarm, pakują co niezbędne w małe tobołki i przytraczają je do pleców. Sprawdzają wyjście awaryjne. Czy wytrzyma tortury, jeśli złapali go żywcem? Czy nie wskaże ich kryjówki? Z bronią w pogotowiu nasłuchują odgłosów z zewnątrz. Zajmują pozycję w 2 końcach podziemi domu. Rozlega się strzał, jakby ktoś wypalił w piwnicy, tam gdzie magiel. Pędzą na złamanie karku, wybijają dno beki, czołgają się na wyścigi ścieżką wśród gruzów. Wybiegają na podwórko. Na gruzowisku tuż przy wyjściu na ścieżkę prowadzącą do ich kryjówki leży zabity Niemiec, a nad nim stoi Wania. Rozkłada bezradnie ręce, zaraz potem składa je w niemej prośbie o przebaczenie. Ubezpieczaj od góry! Woła do niego Lubaszka. A ty, Kazik, od strony ulicy! Chwyta trupa za nogi, ciągnie jak najdalej od niemieckiej ścieżki i wejścia do kryjówek. Wrzuca ciało do głębokiego dołu i zasypuje gruzem. Marsz na dół, mówi sucho do Wani. W piwnicy długo sapią ze zdenerwowania. Poszedłem na rozpoznanie. Dziś w nocy był tęgi mróz. Myślę, że to już przełom roku. Wania zaczyna niepewnie, ale wkrótce się rozkręca. I nagle z góry zobaczyłem ludzi skradających się wzdłuż Siennej. Postanowiłem zbadać, co za jedni. Śledziłem ich krok po kroku i co odkryłem? Mamy sąsiadów, drugą grupę Robinsonów, liczniejszą od naszej. Jak wracałem, było już jasno. Na naszym podwórku wyskoczył nagle zza muru Niemiec. Chciał mnie trafić. Czy możecie mieć pretensje, że strzeliłem pierwszy?
Jesteś głupi. Głos Jaworskiego brzmi twardo. Należysz do grupy i obowiązują cię prawa grupy. Nie chcesz się podporządkować? Szukaj innej kryjówki. Na razie nie wolno ci opuszczać piwnicy.
Mijają godziny w ciszy. Masz rację. Kaziu, ja głupi. Ale co poradzisz na głupiego? Zabijesz go? Wrzucisz do spalonej Warszawy na żer SS-manów? Wiem, ile wam krwi napsułem swoimi wypadami. Podziwiam was, wasz upór, siłę woli. Wy na pewno przetrwacie, a mnie gdzieś dopadną i zabiją. Ale nie mogę tak tygodniami siedzieć w zamknięciu. Wolę już śmierć pod gołym niebem. Z pomrukami naszej artylerii. Na pewno nigdy nie wydam kryjówki. Toż ja wasz druh. Wyście przyjęli mnie do kompanii. Wasza sprawa dla mnie święta. Do was właśnie biegłem z informacją o tych ludziach sprzeciwka i ten czort się napatoczył.
Mijają godziny. Nasłuchują, czy Niemcy nie przetrząsają terenu w poszukiwaniu zaginionego. Ale jest cicho.
Ciekawe, co dzieje się na górze. Wania mówi do siebie i nie rusza się z miejsca. Nasze Katiusze jakby przyczajone, to chyba cisza przed burzą.
A gnaj, wichrze, szatanie!
Macha ręką zrezygnowany Lubaszka. Tylko wracaj szybko i uważaj na siebie!
Podrzuca koksu, przymyka powieki i przed zaśnięciem długo myśli o młodym człowieku, któremu tak trudno pogodzić się z jakże nietypową rzeczywistością.
Skończyły się zapasy. Chleb na strychu spleśniał. Głód coraz częściej zagląda im w oczy. Jaworski, któremu przypadła między innymi funkcja kucharza, buntuje się. Nie ma ani grama tłuszczu. Jakże przyrządzić coś z samej kaszy i mąki? Żywności brak również w sąsiednich budynkach. Zapuszczają się coraz dalej i śmielej wyprawy nic nie dają. I wtedy decydują się na krok wręcz desperacki. Lubaszka wie, że w piwnicy jednego z domów przysiennej stoi piec. Podczas nocnych wędrówek sprawdził, że urządzenie nie zostało uszkodzone. Idą całą trójką. Wania ubezpiecza, a oni dwaj rozpalają ogień i wrzucają zacier. Lubaszka jest świetnym piekarzem. I tak oto znowu mają kilkanaście bochenków chleba. Udało się. Którejś nocy postanawiają wyruszyć na rozpoznanie dalszych fragmentów miasta. Owijają się w płaszcze, biorą dodatkowe magazynki do PM-ów i wypełzają na powierzchnię. Przyzwyczaili się już do tej drogi. Beczka, magiel, wąwóz gruzów. Czołgają się na pamięć. Po wyjściu na powierzchnię posuwają się dobrze znanymi ścieżkami wśród spalonych kamienic i rumowisk. Wkraczają na niezbadany dotąd teren. W szyku bojowym wspinają się na usypisko ze zburzonych domów i jeden po drugim skaczą na małe podwórko. W tym momencie dobiega ich stanowcze: ręce do góry, żadnych ruchów, bo strzelam. Jakub Wiśnia mieszkał w getcie. W czasie likwidacji getta w 1943 roku wywieziono go wraz z żoną i córką do obozu przejściowego przy Brzeskiej. Wiedzieli, że to koniec. Córka załamała się i zażyła śmiertelną dawkę trucizny. Żona wkrótce zginęła w komorze gazowej w jednym z obozów koncentracyjnych. Jego zamknęli na pawiaku, zatrudniając jako krawca wojskowego. Przed powstaniem Niemcy przenieśli grupę Żydów z pawiaka na Gęsiówkę. Szans na ocalenie nie było żadnych. Ale w początkach sierpnia 1944 roku oddziały batalionu Zośka brawurowym szturmem zdobywają więzienie i obóz na Gęsiej. Wśród kilkudziesięciu uwolnionych więźniów jest Wiśnia. Nie waha się ani chwili i wstępuje do Zośki. Odbywa krwawy powstańczy szlak oddziału od Starego Miasta poprzez Śródmieście, Czerniaków. Ranny na Powiślu Południowym z innymi niezdolnymi do walki żołnierzami grupy pułkownika Radosława przechodzi kanałami na Mokotów, a stamtąd tą samą drogą ponownie do Śródmieścia. Gubi się w podziemnym labiryncie i wychodzi włazem w Alejach Ujazdowskich, niemal wprost na niemieckie pozycje. Z
Cofa się jednak w porę i dociera do właściwego włazu, już po stronie powstańców. Koniec powstania. Po podpisaniu aktu kapitulacji powstańców wywożą do obozów jenieckich. Wiśnia melduje się u dowódcy i pyta, czy ma dzielić ich los także na tym etapie. Schowaj się gdzieś w gruzach, radzi tamten. Swoje pochodzenie masz niestety wypisane na twarzy. Nie po to odbijaliśmy cię z gęsiówki, byś teraz szedł na rozwałkę. Wiśnia i inni Żydzi, którzy znaleźli azyl w powstańczej Warszawie, teraz znów muszą się ukrywać. Jest ich 9, 7 mężczyzn i 2 kobiety. Od opuszczającego miasto oddziału dostają sporo sucharów, sami też gromadzą różne produkty. Wybierają schronienie w piwnicy rozbitego przez bomby budynku na rogu Twardej i Mariańskiej. Składają tam żywność, broń i amunicję. Całą wannę wypełniają wodą. Dookoła gruzy. Wszystkie wejścia do piwnicy są zasypane. Wyjmują kraty w małym okienku i przez ten właśnie otwór można dopiero dostać się do ich pomieszczeń. Nie wydaje się prawdopodobne, by ktokolwiek wdrapał się na te góry gruzu i penetrował piwnicę spalonego domu. Na wszelki wypadek maskują też okienko. Organizują się niczym w stanie wojny. Wybierają dowódcę, któremu wszyscy całkowicie się podporządkowują. Wiedzą, że toczą walkę o życie. Przez pierwsze 8 nie ruszają się z kryjówki. Kolejno pełnią dyżury przy nasłuchu, ale nie dochodzą żadne odgłosy ofensywy. Może zacząć się lada dzień, a może za kilka tygodni. Życie nauczyło ich cierpliwości, a już na pewno odebrało wiarę w szczęśliwe zrządzenie losu. Muszą wziąć los we własne ręce, zdobyć żywność, zapasy nie wystarczą. W dzień śpią, zabarykadowawszy wejście, nocą wychodzą patrolami na łowy. Początkowo w piwnicach spalonych lub częściowo zburzonych domów znajdują spleśniały chleb, suchary, mąkę, rzadziej cukier, marmoladę, bardzo rzadko tłuszcz. Pod koniec października i w listopadzie wracają przeważnie z pustymi rękami. Przeszukali już okoliczne budynki, a zapuszczanie się w dalsze rejony grozi dużym niebezpieczeństwem. Tym bardziej, że ruchy wojsk niemieckich coraz częściej odbywają się również nocą. Mimo to ryzykują i przedostają się coraz dalej. Nigdy w pojedynkę, zawsze w obstawie. Posłyszawszy podejrzany szmer, na długie kwadranse zapadają w gruzach, aż wyjaśni się jego przyczyna. Jeśli nie, wycofują się do bazy. Lepiej dmuchać na zimne. Żywności coraz mniej. Dowódca zarządza ograniczenie dziennych racji. Porcjowana jest również woda. 0,5 szklanki dziennie na osobę. Mija dzień, 2, 5. Jakub Wiśnia skręca się z pragnienia, nie może zasnąć, walczy z majakami. Pragnienie mąci mu myśli. Swój przydział wody wypija jednym haustem. To go nie uspokaja. Jest bliski obłędu. Przypadek sprawia, że trafia mu się w ręce wyszczerbiona musztardówka. Niebo sprowadza mi wybawienie, szepcze do siebie. Chowa musztardówkę do kieszeni. Zakrada się do pomieszczenia z wanną i pije, pije, pije. Wciska narzędzie zbrodni do kieszeni i wraca do swoich. Nikt niczego nie zauważył, a więc jest uratowany. Będzie miał wodę i mają przez kolejne dni. Aż kiedyś, po powrocie z nocnego patrolu, w obecności wszystkich musztardówka wypada Wiśni z kieszeni i turla się przez całą piwnicę. Zapada wymowna cisza. Nikogo nie dziwi głos dowódcy. Nasz kolega dokonał poważnego przestępstwa. Proszę przygotować się do sądu wojennego. Wiśnia mówi krótko. Nie próbuje tłumaczyć egoistycznych pobudek, które okazały się silniejsze od respektowania praw grupy. Dowódca, zarazem przewodniczący sądu wojennego, wydaje wyrok. Kolega Wiśnia, członek naszej grupy, w jaskrawy sposób przekroczył obowiązujące prawo, dobro własne stawiając ponad dobro całej społeczności. Wina została całkowicie udowodniona. Za swój czyn skazany zostaje na karę śmierci. Z zawieszeniem do wyzwolenia. Wiśnia nie wykrada więcej wody. Wyruszając na nocne patrole, gasi męczące go pragnienie pokrywającym gruzowiska śniegiem. A śniegu na szczęście spada z każdym dniem coraz więcej. Przedłuża się piwniczna wegetacja i trzeba zadbać o dodatkowe zabezpieczenia. Dowódca wyznacza miejsce, w którym należy wywiercić otwór do kanałów. Zapasowe wyjście. Cóż to za galernicza praca? Przez 6 tygodni nożem i kawałkami blachy skrobią na zmianę dzień i noc. To tak, jakby rwali beton i cegłę gołymi rękami. Dowódca jest nieubłagany, nie starcza sił. Omdlewają, pracują na coraz krótsze zmiany. Wreszcie docierają do kanału. Otwór w sam raz, by przecisnął się człowiek. Pewnej mroźnej nocy wracający z akcji patrol melduje o spotkaniu cywila. Siedział wysoko na górze gruzów i obserwował, jak oni przesuwają się w stronę Świętokrzyskiej. Potem zniknął im z oczu i ponownie pojawił się kilkaset metrów dalej. I tak towarzyszył im przez cały czas, zachowując bezpieczną odległość. Nie wyglądał na szpicla. Dowódca nie lekceważy sprawy. Odtąd każdej nocy obserwują sąsiedni teren. Potwierdzają się informacje o tajemniczym mężczyźnie w pobliżu. Postanawiają mu się przyjrzeć. Czujka donosi, że mężczyzna znowu się pojawił. Chwytają broń i 5-osobowym oddziałem wybiegają naprzeciw. Noc jest pogodna, widoczność dobra. Są już pewni, że w sąsiednim tunelu z gruzu porusza się nie jeden, lecz 3 mężczyzn. Podążają bezszelestnie ich śladem, po czym przyspieszają kroku i przygotowują zasadzkę. Zaczajeni w ruinach nie muszą długo czekać. 3 cienie pojawiają się wysoko na usypisku. Chwila wahania i skaczą kolejno na podwórko. I wtedy dowódca mówi wystarczająco głośno, by tamci zrozumieli. Ręce do góry, żadnych ruchów, bo strzelam! Zaskoczyła ich błyskawiczna reakcja. Zanim zdążyli spełnić swoją groźbę, tamci 3 zapadli się pod ziemię. Przenikają wzrokiem ciemności, prześwietlają hałdy gruzów. Ani śladu człowieka. Nagle tuż obok nich, z tego samego spalonego domu, dobiega głos. Jeśli jesteście Polakami, jeśli ukrywacie się, nie strzelajcie. Ukrywamy się tak jak wy. Sami się przekonajcie. Niechaj jeden z waszych podejdzie do jednego z naszych na środek podwórka. Uprzedzam, że nasz jest dobrze ubezpieczany. W ten sposób grupa Lubaszki spotkała się z grupą Wiśni.